Odcinek 911 na 9 lipca 2020 roku pod tytułem Istota posłuszeństwa. Tym, którzy może nie śledzą na bieżąco czwartkowych audycji z cyklu Dukin Altum, które w Radio Maria i Telewizji Trwam emitowane są od 2003 roku, pragnę przypomnieć, że aktualnie omawiamy duchowość życia konsekrowanego. W chrześcijaństwie jest to, obok kapłaństwa i laikatu, bardzo ważny stan życia w Kościele. Mówiłem kiedyś o tym, że święty Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata napisał, iż stan życia konsekrowanego jest w samym sercu Kościoła. Skoro od stanu serca zależy kondycja całego organizmu, to również od poziomu życia duchowego osób konsekrowanych, zarówno mężczyzn i kobiet, wiele zależy, co i jak dziać się będzie we wspólnocie wierzących, czyli w Kościele Świętym. Życie konsekrowane osadzone jest na trzech radach ewangelicznych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Można je porównać do trójnożnego stolika, który nie będzie stał prosto i stabilnie, gdy któraś z jego nóg będzie krótsza. To samo dotyczy życia konsekrowanego. Każda z tych trzech cnót Chrystusa, które osoba konsekrowana, osoba oddana Bogu, stara się odwzorowywać w swoim życiu, jest tak samo ważna jak pozostałe. Jeśli natomiast wykazywałaby jakieś braki, wówczas trudno będzie o stabilność i równowagę. Nie można więc zasadnie powiedzieć, że w życiu konsekrowanym, czy to w formie mniszej, zakonnej, instytutu świeckiego, czy innych indywidualnych jego formach, któraś z tych trzech rad jest ważniejsza niż inne. Wszystkim trzeba poświęcić tę samą uwagę. Wszystkie jednakowo są ważne. Dlatego teraz zajmiemy się trzecią radą, mianowicie posłuszeństwem. Każda z wymienionych rad ewangelicznych ma ścisłe odniesienie do Jezusa Chrystusa. Osoba konsekrowana przez profesję tych trzech rad zobowiązuje się do odwzorowywania w sobie Chrystusa dziewiczego, ubogiego i posłusznego. Jeśli więc chcemy lepiej zrozumieć, na czym polega ślub posłuszeństwa, najpierw zobaczmy, jak jest ono ujmowane w Biblii i przyjrzyjmy się, jak je realizował Chrystus Pan. Słowa posłuszeństwo i posłuszny w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu pojawiają się ponad 90 razy i nie mają nic wspólnego z wymuszoną uległością czy biernym poddawaniem się temu, kto ma władzę. Przedstawiane są raczej jako dobrowolne przylgnięcie do planów Boga, okrytych jeszcze tajemnicą, lecz przedłożonych już do wierzenia. Taka postawa pozwala człowiekowi uczynić z jego życia prawdziwą służbę Bogu i daje mu możliwość uczestniczenia w Bożej radości. Odmowa posłuszeństwa, a więc brak wielkodusznej uległości wobec Boga i Jego nakazów, stała się przyczyną dramatu ludzkości u samych początków. Pierwsi ludzie okazali się nieposłuszni i w ten bunt przeciw Stwórcy wciągnęli swoich potomków, co stało się źródłem niekończących się dramatów poszczególnych ludzi i całych narodów. Uważna lektura Biblii pod kątem posłuszeństwa pokazuje, że jest ono znakiem i owocem wiary. Jeśli Adam okazał się nieposłuszny, to dlatego, że nie uwierzył słowu Boga, a posłuchał Ewy i kusiciela. Bóg, chcąc ratować ludzkość, wzbudził wiarę w Abrahamie, który wykazał się wręcz heroicznym zawierzeniem i tak daleko posuniętym posłuszeństwem, że opuścił rodzinne strony i udał się w nieznane, bo tak polecił mu Bóg. Zatem Pan Bóg, potem Pan Bóg poddał próbie jego posłuszeństwo i wiarę, aby uczynić go świadkiem tych właśnie wartości, kiedy polecił mu jedynego syna, w którym Abraham pokładał całą swą nadzieję na liczne potomstwo, złożyć w całopalnej ofierze na górze Moria. Jak pamiętamy chociażby z czytań podczas Wigilii Paschalnej, Bóg przez anioła w ostatniej chwili interweniował i nie dopuścił do zamordowania Izaaka. Abraham dał jednak dowód heroicznego posłuszeństwa i wiary w Boga. Te dwie rzeczywistości, posłuszeństwo Bogu i wiara w Niego, na kartach Biblii ściśle się ze sobą wiążą, co widać na przykładzie zawieranych przymierzy Boga z ludźmi, jak to miało miejsce na przykład pod górą Synaj. Bóg wzywał naród do posłuszeństwa, a zarazem składał w zamian za to liczne obietnice. Wystarczyło uwierzyć, że Bóg mówi, że troszczy się o człowieka, dlatego nakłada pewne ograniczenia jego wolności, aby mógł on osiągnąć pełnię życia i ziemskie szczęście. Opisywane w Starym Testamencie liczne wojny Izraelitów z narodami ościennymi, potem dramat niewoli babilońskiej czy wreszcie rzymska okupacja Ziemi Świętej, to wszystko następstwa braku posłuszeństwa i wiary w Boga. On dopuszczał te nieszczęścia dla opamiętania się wybranego narodu. O ile Stary Testament ukazuje posłuszeństwo jako wymóg Boga Jahwe wobec całego Izraela, to Nowy Testament kładzie bardziej akcent na posłuszeństwo indywidualne, posłuszeństwo poszczególnych osób. Niedoścignionym wzorem pod tym względem jest bez wątpienia Jezus Chrystus, jako wcielony Syn Boży, którego zapowiadali prorocy Starego Testamentu, jak na przykład Izajasz w pieśni o słudze Jahwe czy psalmy. Oto w psalmie 40 znajdujemy zdanie: oto przychodzę, abym pełnił Twoją wolę. Niemal te same słowa pojawiają się w ustach 12-letniego Jezusa, gdy Maryja i Józef znajdują go w świątyni jerozolimskiej. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Mówiąc inaczej, czy nie wiedzieliście, że powinienem pełnić wolę Ojca? To bycie w sprawach Ojca doprowadziło Jezusa do męki i śmierci na krzyżu. Nie stawiając oporu, oddał się w ręce nieludzkich mocy, ale ze swej śmierci złożył Bogu najcenniejszą ofiarę. Z tej racji, jak pisze święty Paweł w liście do Filipian, uniżył on samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Ten sam apostoł w liście do Rzymian pisze z kolei, że jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, czyli Adama, wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego, czyli Chrystusa, wszyscy stali się sprawiedliwymi. Oznacza to, że posłuszeństwo Jezusa Chrystusa stało się źródłem zbawienia ludzkości i pozwoliło ludziom odnaleźć drogę posłuszeństwa względem Boga. Chrystus na mocy swego przylgnięcia do woli Ojca stał się Panem i otrzymał wszelką władzę na niebie i ziemi. Ma więc prawo do tego, aby posłuszne mu były wszelkie stworzenia. To właśnie przez niego i za jego przykładem posłuszeństwo staje się drogą do odzyskania więzi z Bogiem. Warto nadmienić, że Jezus szanował także władzę świecką i okazywał jej posłuszeństwo, respektował jej postanowienia. Naśladujący go chrześcijanin także ma obowiązek okazywać posłuszeństwo władzy świeckiej, o ile nie narusza ona i nie burzy Bożego porządku. Powinien w niej upatrywać powagę samego Boga, jak zaznacza święty Paweł w liście do Rzymian. Innym niedoścignionym wzorem posłuszeństwa na kartach Pisma Świętego Nowego Testamentu jest Maryja. Jej pełne pokornej uległości wobec woli Najwyższego słowa wypowiedziane do Archanioła „Oto ja, służebnica Pańska”, znajdują potwierdzenie w dalszym jej życiu, a szczególnie w kulminacyjnym momencie męki i śmierci jej Syna. Jak zaznacza ewangelista Jan, Maryja dzielnie stała pod krzyżem, choć nie trudno się domyśleć, że jako matka cierpiała w sposób niewyobrażalny, gdy patrzyła, jak niesłusznie mordują jej niewinnego syna, który przeszedł dobrze czyniąc, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, i pragnąc wszystkich zbawić. Ukazany tu zarys kwestii posłuszeństwa na kartach Biblii pokazuje, że, jak wspomniałem, ma ono ścisły związek z wiarą i zarazem ma doniosłe znaczenie zbawcze. Posługując się skrótem myślowym, można rzec, że zbawienie świata nie dokonałoby się, gdyby Chrystus nie okazał się posłusznym. Skoro nieposłuszeństwo upadłych aniołów stało się przyczyną ich wiecznego potępienia, a nieposłuszeństwo pierwszych ludzi źródłem niekończącej się serii nieszczęść i cierpienia, to posłuszeństwo względem Boga, nawet za cenę ofiary z życia, ma moc zbawczą, moc ocalającą. Ta o wiele szersza perspektywa posłuszeństwa godna jest podkreślenia w kontekście, gdy współczesny świat hołduje anarchii w imię praw człowieka, wolności i godności. Paradoksalnie lekceważenie ustanowionego przez Boga porządku nie tylko nie zabezpiecza tej wolności i godności człowieka, ale wprost przeciwnie, niszczy je, czyniąc człowieka niewolnikiem czy to własnych namiętności, czy pychy i chęci dominacji ze strony drugiego człowieka. Tego rodzaju stwierdzenie, że od posłuszeństwa zależy nasza wiara i zbawienie, nie jest bynajmniej samą teorią, lecz ma dalekosiężne konsekwencje dla życia poszczególnych osób i całych społeczeństw. Weźmy na przykład ruch drogowy. Regulują nim dość dokładne przepisy, które w znacznym stopniu nakładają ograniczenia i zakazy, jak chociażby limit prędkości. Nieposłuszeństwo wobec przepisów ruchu drogowego niemal zawsze kończy się tragicznie. Dlatego każdy dojrzały i roztropny uczestnik ruchu drogowego przestrzega tych przepisów, czyli okazuje im posłuszeństwo, nie tyle dlatego, że może go za to spotkać kara, czasem dotkliwa, co przede wszystkim w poczuciu odpowiedzialności za siebie i za innych. To samo dotyczy innych obszarów życia. Zawsze bowiem nieposłuszeństwo było i pozostanie źródłem nieszczęścia oraz cierpienia. Widzimy zatem, jak bardzo potrzeba posłuszeństwa dla dobra wszystkich. Z tej racji osoby konsekrowane, naśladując Chrystusa posłusznego i uległego względem Ojca, stają się świadkami tego, czego współczesnemu światu tak bardzo potrzeba, aby nie doprowadził się do samounicestwienia.